Radio Zachód przedstawia.
To miejsce szczególne, bowiem nie każdy może tu wejść.
Tak, bo to są magazyny Biblioteki Pedagogicznej, która jest częścią Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie. Poza tym, że gromadzi książki, czasopisma, z których korzystają nauczyciele, z otwartością przyjmujemy również rzeczy związane z historią regionu i w ten sposób właśnie mamy szczęście być posiadaczem części spuścizny po Karin Wolf.
Gdzie jest Kolczyk? Karin Wolf. Reportaż Cezarego Galka. Barbara Tymszan. Kierowniczka biblioteki.
Muszę szczerze powiedzieć, że tak jak większość osób, którym opowiadam w tej chwili o Karin Wolf, kojarzyłam ją w taki bardzo prosty sposób z Christą Wolf. Przez zbieżność nazwisk i przez fakt, że o Christie Wolf trochę wiedziałam. Teraz moja wiedza o Karin Wolf jest znacznie szersza. Również dzięki reportażowi, myślę, że pana, tak sobie kojarzę.
Z 2003 roku.
Tak, tak, tak. Bo jak ten zbiór do nas trafił, zaczęłam szukać informacji, jak to bibliotekarka. I znalazłam wiele informacji w internecie. Trochę też dowiedziałam się od Janusza Dreczki i od Lecha Bończuka.
Karin Wolf. Fragment archiwalnej audycji Cezarego Galka z 2003 roku.
Skończyłam teologię w Berlinie, a przed studiach, studiami, to byłam w takiej pracy karnej za pochodzenie burżuazyjne, przekonanie religijne itd. Moja mama była wychowana protestancka, to znaczy nie wychowana, była wpisana jako protestantka z powodu ojca protestanckiego, a babcia, jej matka była katoliczką. Byłam w tej Junggemeinde, to był taki związek młodzieży chrześcijańskiej. To był najtrudniejsze czasy dla tamtych ludzi, tu nikt o tym nie mówi, bo to oni zostali z czasem wyrzuceni ze szkoły i tak dalej. Ja miałam szczęście, bo jakoś tam byłam pod opieką mimo wszystko, nie? Nauczycieli, bo ja zdałam maturę przeskocząc dwie klasy, najlepszą maturę tej szkoły, a za to poszłam do fabryki przy transporcie drzew. No i później z tej przyczyny leżałam potem w szpitalu ortopedycznym. To było w 70-tych latach. Byłam w szpitalu i zabrałam ze sobą podręcznik języka polskiego. Pierwszy tom. Z tej racji robię tyle błędów, bo nie miałam drugiego tomu już. Nie? Pozycja spaliła się w II wojnie światowej. Trafiłam akurat, może mi się zachęciło, że pożółkły strony jakoś tamto i nie wiem, nie mam pojęcia, bo nikt w naszym domu nie mówi po polsku, o moich krewnych później się dowiedziałam dopiero. No i tak grzecznie sobie nauczyłam się właśnie, co tam wypisane. Ciekawa metoda, tak jak dzieci się uczą, kwiaty stoją na stole i potem dowcipy, piosenki i tak dalej. Ja to zrobiłam codziennie, godzinę, 14 tygodni leżałam w tym szpitalu. No i potem tłumaczyłam pierwszą książkę i zarazem stała maturę języka polskiego.
Coś mi się wydaje, że ktoś się zbliża, to chyba Janusz Dreczka, o którym mówiliśmy.
Bardzo prosimy, to dzięki niemu.
Dzień dobry, witam.
Witam, cześć Basiu.
Udało się dzięki twoim staraniom pozyskać ślad pracy osoby, która nie jest szeroko znana tutaj u nas w naszym województwie, choć powinna. Bo przecież dla kultury polskiej, w szczególności alubuskiej, jeszcze bardziej ma zasługi niesamowite.
Rozszerzę wątek, bo nie tylko dla kultury, ale też i dla życia społecznego i politycznego, bo przecież ona w sporej części swojego życia współpracowała z polską opozycją, tłumaczyła teksty, odezwy, zresztą pod pseudonimem Czarny Kot, ponieważ miała szczególną słabość do tych zwierząt, których było kilkanaście u niej w domu.
Janusz Dreczka, samorządowiec, społecznik.
działacz kultury.
To ona właśnie jakby swoje życie poświęciła tej miłości do Polski. To może dziwnie zabrzmi, ale ona najprawdziwiej kochała Polskę, bo tylko ten, kto kocha Polskę, może ją strofować i może jej dobrze życzyć. Zresztą była tak samo krytyczna wobec Polaków, jak i Niemców, bo była po prostu krytyczna wobec złych zachowań i wobec tego, co nie służy jakby dobru wspólnemu.
Pracowałam w wydawnictwie ewangelickim w Berlinie. Tam tłumaczyłam teksty, mnóstwo rzeczy, między innymi antologię. Nie? Pozwolili, że na wyjazd, bo miałam taki jak wolny ptak. Nie? To ja mogłam jechać tam co miesiąc do gazety, to nie gazety, miesięcznika Polska Zachód. 4 antologie, potem Rekwiem dla powstańców w getcie warszawskim i byłam pierwsza, na której jestem bardzo, bardzo dumna, pierwsza i jedyna osoba, która robiła antologię o Bożym Narodzeniu w Polsce. A potem się zainteresowali katolicy i miałam okazję pierwsza w Niemczech wydać cały tomik poezji Twardowskiego. Wszystko zapoznałam w Polsce, z furmankami, na piechotę, nocą, nie wiadomo co, po lasach i tak dalej, więc to było moje podwórko. No to jest to samo jak kamyczek, co wrzucę do wody, to się zrobi takie kręgi i coraz więcej, przez jedną, po drugą, po tamte znajomości. Ja to wszystko na lewo, bo ja nie miałam zadania takie jak kiedyś. Tutaj teraz wystąpią panowie i panie, tłumacze z NRD, którzy zawsze mieli tylko państwowe zadania do wykonania. Ja nic. Ja zawsze twierdziłam, że tam, gdzie państwa chodzą wśród kolumny, nie, przed willą, tak, to się wszystko już pcha, nie? Wszyscy się pchają, tam jest tłumnie i po co mi? Ja idę kochanymi schodami, to jest ciekawsze, tam jest wyjście, jest luźno, jest to tam i tam siedzą ciekawsi ludzie niż to. Ja nie chciałam klamki czyścić, wszystkiego mieć nie można, nie? To jest niestety tak żyć.
Kiedy pierwszy raz spotkałeś właśnie i w jakich okolicznościach?
91 rok, wówczas już kolejne międzynarodowe spotkanie zespołów cygańskich Romany Dybesa. To pierwsze spotkanie, które w zasadzie było takie zupełnie spontaniczne. Leszek Bończuk, on jako pierwszy z nią rozmawiał, bo do niego podeszła jeden z inicjatorów i współorganizatorów, wtedy wspólnie z Andrzejem Dańskim, a nade wszystko z Edwardem Dębickim. Pan Leszek mówi tak, no, bardzo ciekawa osoba, przedstawiając mi ją, ale tak bokiem gdzieś powiedział, trzeba się nią dużo opiekować. No cóż, no, chętnie podjąłem się rozmowy i w taki sposób zaczęliśmy rozmawiać. Najpierw w amfiteatrze gorzowskim, później gdzieś tam spotkanie u mnie w Wydziale Kultury Urzędu Wojewódzkiego, czy wspólny posiłek, bo była kilka dni, mieszkała w jednym z hoteli gorzowskich. I tak zaczęły się nasze rozmowy o tym, po co ona tu przyjechała. I konkluzja moja jest jednoznaczna. Ona po prostu przyjechała zobaczyć to miejsce, gdzie mieszkała, gdzie żyła, gdzie tworzyła, chociaż to było pewne jej wyobrażenie. Bronisława Weiss-Papusza, ona chciała po prostu dotknąć tych miejsc wszystkich, obejrzeć, a już była przecież po przekładach poezji Papuszy, już była w bardzo zaawansowanej przyjaźni z Jerzym Ficowskim, bo przecież jego poezję tłumaczyła. No i ona właściwie poprzez te swoje tłumaczenia, bo to były pierwsze tłumaczenia Papuszy, ona wprowadziła Papuszę na te salony literatury europejskiej, literatury światowej, jako jedną z tych najważniejszych kobiet literatury na świecie.
Archiwum do Gorzowa przywiozłeś osobiście.
Tam pani, która do końca życia opiekowała się Karin Wolf, już czekała na nas, trochę przygotowała tego, co Karin Wolf zapisała w swoim testamencie dla nas. No ale wchodząc do mieszkania, do domu, no cóż, ten dom po prostu był pusty. Już nie było Karin Wolf, nie było kotów.
A jak zaczęliście to potem otwierać, przeglądać, to jakie temu towarzyszyły emocje?
Mi łezka się pokazała w oczach, dlatego że było sporo moich rzeczy też tam.
Ja nie wiem, czy wiesz, że jest teka podpisana Janusz Dreczka.
O, nie wiem.
No, znajdziemy zaraz. To chodźcie, poszukamy.
Proszę zobaczyć, jak te teki są podpisane, te tworzone przez nią. Tu na przykład Władysław Szpilman. To myślę, że to podpisane ręką Karin. Janusz,
to jest tak, to jest charakter pisma Karin Wolf.
Janusz Korczak, no nie wiem, Janusz, szukaj, może twoja jest tutaj, a może jest jeszcze w opracowaniu, w spisywaniu.
Bo... Lepiej, żeby było w opracowaniu, tak? Lepiej, żeby jej tutaj nie było teraz w tej chwili.
Na ten moment, bo ona
cóż za skromność.
Inaczej będzie.
Coś pani otworzyła? Co to ciekawego?
Właśnie otworzyłam. Władysław Szpilman, Nocturne C moll, przetłumaczony przez Karin Wolf. Pamiętniki Władysława Szpilmana, lata 1939-1945.
I to jest w maszynopisie.
To jest ciekawa zawieszka.
Solidarność, twój anioł wolność ma na imię, no, Stocznia Gdańska, Karin Wolf, 2010 rok. Miała przyznany ten Krzyż Wolności i Solidarności.
Tak.
Tu jest Władysław Bartoszewski,
tak
jest. Kazimierz Furman.
I to wszystko wisiało na tych ścianach u niej. Tak, zobaczcie, tak, ile tych obrazów jest różnych.
Też taki...
No i tutaj papusze. No to no widzę, że ze szczególną starannością w złotej oprawie.
Zatonie koło Zielonej Góry. Dom polsko-niemieckiego małżeństwa Małgorzaty i Rolanda Helmanów.
No, cześć Gosia. Cześć.
O, dawno się nie widzieliśmy.
Dawno.
Tyle lat minęło, Cezary.
No ale dzwoniłem, że mam sprawę, w związku z czym jest Roland?
Jest, no to proszę chodź. Bardzo.
Pomyślałem sobie, że możecie mi w czymś pomóc.
Herbata jest, dobrze. Tak, i jeżeli możemy, to pomożemy.
Przygotowuję audycję o ciekawej osobie.
Ja czytałam w Google o niej, jej życiorys, ale sama nie
po
czytałam...
Po moim telefonie na pewno.
Tak, nie czytałam jej książek w związku z tym, że jestem dwujęzyczna.
No jesteście na polsko-niemieckim płocie. Roland jest Niemcem z pochodzenia, który zakochał się w Polsce i w Gosi. Gosia jest Polką, która jest tłumaczką. Myślę, że...
I bardzo dobry tłumacz.
A, proszę. Pomyślałem sobie, jak przedstawić w reportażu pracę tłumacza, bo to jest bardzo chyba trudna rzecz i od razu pomysł z wami, żeby tu się zjawić, wydał mi się jak najbardziej odpowiedni. Przyniosłem wyciągnięte z archiwum Karin Wolf jej tłumaczenia. Dosłownie kilka, bo to archiwum jeszcze jest nie do końca opracowane i chciałbym wam pokazać te tłumaczenia i poprosić o to, żebyście przeczytali, żeby to było po polsku, żeby to było po niemiecku, ale też żebyście powiedzieli, co o tym sądzicie. Co wy na to?
Dobrze. Spróbujemy, nie? Spróbujemy.
No, tak.
Otwieram piąteczkę przepastną. Papusze znacie na
tak,
pewno, cygańska
znamy.
Poetka, która...
Tak, związana z Gorzowem.
Tak, dokładnie. Wybierzcie sobie coś.
Mhm. Wiersz pod tytułem Pieśń cygańska. Z papuszy głowy ułożona. Ogień kocham jak serce własne, wiatry mocne i małe, by kołysały cygańską dziewczynę i w świat pognały jak daleko.
Jak to będzie po niemiecku?
Das Feuer lieb ich wie mein eigenes Herz. Winde, stark und sachte, wiegten das Zigeunerkind, trieben's weiterhin in die Welt.
Deszcze obmywały mi łzy. Słońce, złoty cygański ojciec, ciało mi ogrzewał i pięknie mi osmalił serce.
No i co? To tak samo brzmiało?
Bardzo romantyczne wiersze. Takie osobiste wiersze.
Osobiste? Papusza nie była uczona, prawda? Mm-hmm. Papusza pisała to z serca. Jak to po niemiecku brzmi?
On mir gefällt das.
Podobają mi się.
Tu jeszcze jest taki jeden fajny wiersz. Kolczyk z liścia. Znajdźcie go tam.
Aha. A jest, kolczyk z liścia. Wiem, przeczytam tutaj może pierwszą zwrotkę. Biedne leśnie dziewczyny, piękne jak czarne jagody, chciałbym nosić kolczyki złote.
Arme Waldmädchen. Schön wie Schwarzbären, hätten so gern goldene Ringe getragen.
Alte Stare cyganki i młode dziewczyny poszły do lasu zbierać drwa. Tuż nad rzeką wielki ogień rozpaliły, zanuciły o cygańskich kolczykach piękną pieśń. Mój kolczyku wspaniały, ty mi dodasz urody, wszystkim podbijesz serca. Wiatr już płomienie postrzępie, rzeka wysłuchała pieśni i daleko ją w świat poniosła. Nie wiedziały, skąd i jak spadł liść dębowy z dębiankami dziewczynom na kolana. Zrobimy z nich wspaniałe cygańskie kolczyki. Jakiś ty śliczny, kolczyku z liścia. Dębianki na tobie jak drogie kamienie.
Ciekawe, bo rozumiem język polski, trochę niemiecki, ale ten rytm jest taki zachowany chyba, prawda?
Tłumaczenie wierszy jest bardzo trudne i w tym przypadku to jest też dobrane tak, żeby pasowało do tego polskiego tekstu.
A ty, Roland, odczułeś tutaj szum lasu, tą specyfikę cygańską w tym wszystkim?
Ich will es ganz kurz fassen. Ich schreibe ja selbst auch Gedichte und weiß, worauf ein autor wert legt.
Ja może powiem tak, że ja sam też piszę wiersze i wiem, w którym miejscu czy do czego autor przywiązuje wagę.
Und ich sehe aus diesem Gedicht etwas Sicht in die Natur, ins Innere und die Fantasie.
Te wiersze pokazują naturę, ale przede wszystkim pokazują fantazję.
Und das Innere des Dichters.
I również to, co myśli akurat w tym momencie autor, przede wszystkim jakie ma serce, jak to serce otwiera.
To jest dla mnie bardzo dobre.
No, powiedział.
Miałam mnóstwo ciekawych ludzi, mnóstwo. Na Kuncewiczowa już to jest może najważniejsza osoba, ona jest tak, ja zawsze chciałam być straszną, starszą damą. Przykładem dla mnie jak z książki wzięte, nie? Ja też jestem trochę taka, więc jak ona coś mówiła, co mi nie odpowiadało, ja wstałam, podziękowałam, poszłam do pokoju. Wieczorem było takie trapanie na drzwi. Można? Nic, ona nic i to był zawsze zgodzie między nami. Każdy wie, co ten myśli o takich sprawach. Nie? Ja się zaprzyjaźniłam z panem Jerzym Ficowskim, który też jest trochę straszny. Było to bardzo blisko, ja tłumaczyłam jego wiersze o czytaniu popiołów i on mi tak zdedykował to mojej genialnej tłumaczce.
Z nią, jak się rozmawiało, to był pomysł za pomysłem, sprawa za sprawą, tłumaczenie za tłumaczeniem. Tak pojawił się Kazio Furman, tak pojawiła się Romana Kaszczyc, tak pojawił się Edward Dębicki, tak pojawił się Manuel Dębicki, tak pojawił się Karol Gierliński-Parno i wielu innych jeszcze, z którymi jeszcze miała kontakt. Ba, nawet w którymś momencie, już któregoś tam innego roku, nie wiem, może 94, 95 rok, zapragnęła, a może by się przeprowadziła do Polski. Widziała, że u nas jakby zupełnie inne życie się zaczęło. No, jednak skończyło się na tym, że ona pozostała w tym Frankfurcie. Ale to były dziesiątki lat, bo przecież tyle już minęło, druga rocznica niedługo jej śmierci, ale to były dziesiątki lat pasjonującej przygody literackiej, poszukiwań nowych wyzwań do translacji, do przekładu. Zresztą prosiła mnie o to, żeby podpowiedzieć, a co teraz? Mówi, co już robiła. No ja mówię, no okej, no jest takie fajne, poruszające opowiadanie Henryka Sienkiewicza Wiry.
Po kolejnej herbacie wracamy do kolejnego tekstu. Tym razem chcę wam pokazać coś z klasyki polskiej. Henryk Sienkiewicz, Wiry. Proszę bardzo, tu jest tekst. Ciekawe, jak to odbierzecie.
Aha, tekst po polsku i po niemiecku.
Tak, tu może mały fragment i będziemy całości czytali. To nie jest poezja krótka.
Ozwały się pierwsze akordy sonaty księżycowej i rozpoczęły się czary.
Die ersten Akkorde der Mondscheinsonate erklangen. Und der Zauber nahm seinen Lauf. Gronski, der die Fantasie eines Dichters besaß und begabt dafür war, Impressionen
Gronski,
in Visionen
który miał wyobraźnię poety i mocny dar zmieniania wrażeń w wizję, przymknął oczy i poczuł ją wysnuwać z duszy. Oto blady promień wkrada się przez szczelinę i dotyka czoła śpiącego, jakby chciał zbudzić myśl, a potem ust, jakby chciał zbudzić słowo, a potem piersi, jakby chciał zbudzić serce. Ale strudzone ciało usnęło ciężkim snem, natomiast dusza wysuwa się z jego objęć jak motyl z kokona i leci w przestwór.
No ciekawe właśnie. Ciebie nie będę go się pytał, bo jesteś Polką, to znasz ten styl, znasz te treści. A jak właśnie do tego podchodzi Roland? Podobało się? Trudno się czytało, prawda?
Tak. To jest normalne. Und durch die Betonung hat das die richtige Wirkung.
I przez to, że jest tak napisane, łatwo do czytania napisane i odpowiedni ton ma, więc się nie trudno czyta.
Es gibt dem Leser die Zeit, es zu verstehen.
I czytelnik ma czas, żeby zrozumieć.
Ten tekst jest bardzo dobre i proste.
Z tego wynika, że udało się tłumaczce w jakiś sposób zachęcić Rolanda do tego, żeby mówił po polsku. Czytał po niemiecku, ale mówił po polsku.
Po polsku, tak.
Czyli polski duch do ciebie dotarł.
Tak.
Sienkiewiczowski.
Ja bym nie śpiewał.
Tak, on mówi, że on tego nie odczuł.
Po polsku.
Tak, on nie odczuł tego, że mówił po polsku.
I podrzuciłem mi to. Oczywiście to przetłumaczyła i to się ukazało. Znalazła wydawcę.
Jak było z pianistą? Przecież jej tłumaczenie było tym zaczynem. Potem to poszło w świat. No i powstał film dzięki temu, że ona przetłumaczyła na niemiecki właśnie pianistę.
Zachowały się znakomite materiały. Są też tutaj w tych archiwach, które znalazły się w Gorzowie. Powstał scenariusz na bazie tej książki wspólnie z Andrzejem Szpilmanem. Niewątpliwie udział wielki Karin Wolf w tym projekcie. I zresztą taka jej troska o to, żeby pokazać naszych, dzięki oczywiście jej nazwisku, bo to jej nazwisko gwarantowało poziom tego przekładu, żeby się pojawił Edward Dębicki, żeby się pojawiła Romana Kaszczyc, czy wreszcie tłumaczenie literatury, poezji Kazia Furmana. No tutaj to było naprawdę chyba ze 2 lata takiego kapitalnego wspierania się Kazia Furman, który w ogóle nie znał języka niemieckiego, a jednak się kłócił, że to ma nie być tak, że to ma być w ten sposób przetłumaczone, bo on prosił, żeby powiedziała, co to znaczy po niemiecku. To absolutnie, to źle zrozumiałaś to. No i w końcu się ukazał ten autoportret z drugiej ręki. Zresztą tytuł wymyślony przez Karin Wolf.
Wracamy do materiałów, które wam przyniosłem. Tutaj mamy teraz poetę gorzowskiego, proszę bardzo.
Kazimierza Furmana.
Kazimierz Furman, który był takim człowiekiem bardzo, powiedziałbym, refleksyjnie patrzącym na życie, zmagającym się z tym, co to życie codziennie człowiekowi przynosi. Spróbujemy?
Tak. Ja życiowy przybłęda, nieudacznik, zakała.
Ich ein Vagabund des Lebens, ein Missratener, ein Schandfleck.
Do ziemi zaczynam się garbić z pacierzem na wargach. Odlatuje mi z nich jak niebieski ptak. Oddając się pod opiekę, zrzucam łachmany. Kostur odkładam, w wodzie stopy nurzam. Dłonie sklejam, pętam je po wrósłe. Amen.
No dobrze, to teraz sprawdźmy, co ty odczułaś po przeczytaniu tego wiersza?
Odczuwa się, jakby był niezadowolony z tej rzeczywistości, w której żyje, i to wyraża właśnie w tym wierszu.
Ich weiß nicht, was das Original ist, das Deutsche oder das Polnische?
On mówi, że nie widać, czy oryginał był niemiecki, czy oryginał był polski.
Und das ist immer ein gutes Zeichen.
I to jest dobre.
Also ich kann nur sagen, viele Menschen verkennen, dass ein Dolmetscher oder ein Übersetzer auch ein Künstler ist.
To jest właśnie widać, że tłumacz jest też artystą, bo musi dopasować jeden język do drugiego.
Und das kann nicht jeder.
I wiadomo, że to nie każdemu się udaje.
Gdybyś mógł do tego wszystkiego dotrzeć, myślę, że też i twoje doznania, jeżeli chodzi o polską kulturę, byłyby większe.
No, prawda. Ale also ich muss mich grundsätzlich vor jedem Übersetzer verneigen. Denn ein Autor kann zwar schreiben, aber nicht übersetzen. No.
I dlatego kończąc to można powiedzieć, że trzeba się skłonić przed każdym tłumaczem, który się tego zadania podjął, bo artysta, pisarz, jeżeli coś napisze, no to sam nie może przekazać w drugim języku.
Tu jest Wisława Szymborska.
No proszę.
I poezji Wisławy Szymborskiej.
I notatki jakieś takie osobiste, tak? No jest tu nie tylko Szymborska, tu jest też Picowski.
To chyba są demony nawet. I notatki jeszcze pod spodem.
Tak. A co tam jeszcze?
W tej teczce jest jeszcze Kuncewiczowa, Szczypiorski, Hanna Kowalewska, Stefan Chwin i Renata Jabłońska.
Misiu jest. Co to jest ten misiu? Na samym dole?
To są przedmioty różne, które...
Możemy to wyciągnąć? Ten misiu ma koszulkę z napisem Polen.
Janusz, może ty coś więcej wiesz?
Nie, o tym ja misiu nie. Nic nie wiem, bo pierwszy raz go widzę. Muzyczne i rozmowy są też...
Przeglądałeś to?
Nie, tego w ogóle nie przeglądałem.
Tylko uruchom go, bo ja nawet nie wiem, jak to uruchomić, szczerze mówiąc.
Żeby odsłuchać to, musiała pani gdzieś wykombinować sobie taki sprzęt, który jest już archaiczny.
To jest sprzęt to jest Karin Wolf.
To jest jej sprzęt?
To jest jej sprzęt, ona na tym sprzęcie właśnie...
Niesamowite. Radiomagnetofon tak zwany.
Tak jest.
Czyli będziemy to odtwarzać w oryginale.
Jest tape.
Tak jak słyszała ta ona.
Są kasety, nie wiem, pierwszą lepszą kasetę wybieram, która jest, nie wiem co to jest, ale zaraz pewnie się dowiemy.
I lecimy.
Da ich nicht auf Auftrag arbeite, meistens jedenfalls, sondern
co to jest?
To jest Karin Wolf i prawdopodobnie nagrane jakieś jej spotkanie.
Co tam jest napisane?
Reportaż, mit Karin Wolf.
O, proszę.
Überzetzerin, Polnischer Literatur. Ale ważne to, że jej głos jest tam nagrany.
Jest.
Tak, ekstra.
Zobaczmy, co tutaj jest. Czyli to jest nagranie jakiejś audycji radiowej, z pewnością.
Pyta Klaus.
Christian von Borries hat bei Konzerten Federball gespielt, Symphonien beschleunigt bis...
Dokładnie, to jest audycja radiowa, którą sobie nagrała gdzieś tam.
Z muzyką, którą lubiła zapewne.
Z pewnością tak.
Skąd znam te dźwięki?
Tak, no to jest terno. Ponad wszelką wątpliwość. To stare urządzenie odtwarza jednak.
Tak, i chyba służyło Karin Wolf do końca.
Tak, 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 tak.
Ty mnie przy sobie nie zatrzymuj.
Pani Karin Wolf z cygańskimi pozdrowieniami, pamiętający Edward Dębicki, Gorzów. 16 listopada 2005 roku.
O proszę.
Śladami papuszy jeżdżąc jeszcze po Gorzowie, bo przecież to moim zdaniem przywiodło Karin Wolf do Gorzowa, to pozwolisz Basiu, że teraz pojedziemy do Edwarda Dębickiego.
Na chwilę, dosłownie na chwilę.
Tym bardziej, że Edward Dębicki nawet do niedawna jeszcze blisko biblioteki mieszkał.
Dosłownie teraz, ulica obok, tak. Tak, a teraz pod Gorzowem.
Te drogi gdzieś się tutaj schodziły i tam zapytamy o ostatnie dzieło Karin Wolf. Czyli o ptaka umarłych.
Ja chcę, że inni ludzie dzielą ze mną ten zachwyt. Ostatnio napisałam do jednej lektorki. Moje serdeczne pozdrowienia za progiem ignorancji. Pani już wcale nie widać. Klasyka samego świata, całej Europy. Ani jednego Polaka się w tym gronie się znajdzie. Czy pan uważa, że to jest program europejski, że same Francuzi i Anglicy się znajdą tam? I po wojnie niczego się nie poprawiło. To poprawiło troszeczkę się właśnie w czasie Branta, Schmidta i tak dalej. To było otwarcie na te moskiewskie umowy, taki ten czas. A teraz, jak bliża się Polska, to jest czasem taka arogancka powstała. Wielkie mocarstwo, to jest Rosja, jak całowanie z panem Putinem, najpierw z tym z Jelcynem. Jelcyn może się pijany toczyć przez targi i przewrócić wszystkie stoiska. Wielkie mocarstwo, a ci Polacy, takie mizerne. Kiedyś oni byli ciekawi, ale teraz jak jest otwarte, to nie, już wcale nie tu. Tutaj jest na przykład oficjalna dyskusja, taki stary ubek, zaraz po zjednoczeniu, gada i gada przed mikrofonem zresztą. Ja, wszystko na granicy, jest w porządku i to współżycie. Ja to już nie wyczułam, myślałam, że pęknie. Ja mówię, proszę pana, jak jedyny student zostaje bicie tutaj, ponieważ idzie pod balkonem Niemca, to powinien pan płakać dzień i noc.
Kłodawa koło Gorzowa. Dom Ewy i Edwarda Dębickich.
No i stoimy przed tymi drzwiami. Za chwilę, mam nadzieję, znajdziemy tutaj ślad Karin Wolf.
Ona tutaj w tym domu bywała,
o,
także...
jak miło.
Jest pani Ewa.
Dzień dobry, pani Ewa.
Proszę bardzo.
Pani Ewa Dębicka, jest mąż? Bo...
Jest, oczywiście, czekamy, bardzo proszę.
No to idziemy.
Proszę bardzo. Edward, masz gości?
Dzień dobry, panie Edwardzie. To sporo witam, czasu się nie widzieliśmy.
Witam,
sporo
witam,
czasu.
Dzień dobry, panie Edwardzie.
Serdecznie.
A dzisiaj chcemy tutaj znaleźć ślad Karin Wolf. Jest to możliwe?
Jest możliwe, dlatego że Karin Wolf to tutaj bardzo często bywała. i często rozmawialiśmy. Zresztą...
Może usiądźmy sobie, będzie wygodnie.
Zresztą ona przetłumaczyła tą moją książkę, więc musieliśmy dość dużo być razem. Bardzo dobra tłumaczka, a szkoda, że nie ma jej teraz na świecie.
Cygańskim nurtem się zaczęło i skończyło.
No muszę się przyznać, że jeżeli żyła Karin Wolf, to była jako moja druga żona, bo ona tak mówiła, ja jestem drugą żoną.
Co pani na to?
Karin Wolf była no przesympatyczna i trzeba cenić to, jak była ciekawym człowiekiem. I żarty miała różne, czasami te żarty były sympatyczne, czasami były troszkę złośliwe, ale to się zostawiało na boku, bo miała swoją wartość, była ciekawym człowiekiem, inteligentnym i to jest cenne. I z takimi ludźmi chce się przebywać, chciało
lubiła,
się przebywać.
I lubiła sernik, pani Ewie.
I lubiła sernik, nie było w ogóle mowy o tym, żeby się z nią spotkać bez sernika. Także ale... czasami byliśmy przez sernik parę minut spóźnieni, ale musiał być.
Ale mówiłaś, że trochę złośliwa. Tak, bo ona nie miała tak w życiu, jak sobie chciała ułożyć.
No właśnie,
miła.
A jak chciała, bo pan z nią rozmawiał. Jakie chciała mieć to życie, bo miała smutne raczej.
Tak? Tak, jej się nie układało, zresztą nie była tak bogata, stale brakowało jej. Natomiast ja pamiętam, jak kilka spotkań autorskich robiła z młodzieżą w Niemczech i w Berlinie, to później mnie opowiadała. Jednak tutaj co jest, to stale coś zarabiam, a tak tłumaczy i nie mam z tego nic.
Zawsze też narzekała, że mało się nią tam w Niemczech interesują, że nie ma pomocy, że jej brakuje na znaczki, brakuje jej na telefony, na opłaty telefoniczne. Może bardziej chciała uczestniczyć w tym życiu takim kulturalno-literackim.
Jak to było możliwe, że tak zasłużona osoba, która tyle dobrego robiła dla polskiej kultury i też dla niemieckiej przy okazji zupełnie nowe obszary, że ta osoba mogła żyć w takich warunkach?
To było takie jej świadome działanie. Ona po prostu nie chciała być osobą, która gdzieś tam jest na pierwszych stronach gazet.
Chciała zarabiać? Czy zarabiać nie chciała?
Znaczy, ona nie chciała zarabiać tego, za co ktoś chciał płacić. Ona chciała zarabiać na tym, co ona sobie wymyśliła.
A to było mało?
To jest i było bardzo wartościowe, natomiast niekoniecznie komercyjnie ten projekt mógł być zrealizowany, bo tak naprawdę laury i te wielkie pieniądze pianisty nie spadły na nią. I chyba niewiele z tego miała, że właściwie ona pokazała światu to dzieło i to doświadczenie Władysława Szpilmana. I tak samo z Papuszą. Ona z tego, że wyniosła na te salony literackie, podejrzewam, że miała na 2 tony węgla, bo ona tak liczyła swoje pieniądze, żeby jej wystarczyło na węgiel, na pokarm dla kotów i dopóki żyła mama, to była jakaś stabilizacja i gwarant jej życia. Natomiast jak już mama zmarła, to zaczęły się jej te zwykłe, takie przyziemne problemy, dla których też i ona za bardzo nie miała chęci czasu, ona po prostu robiła tylko i wyłącznie w tej sytuacji, kiedy to było konieczne, kiedy było zimno, to wtedy myślała o węglu.
Szkoda tylko, że nie mogła się nacieszyć tą książką Totenfogel.
Tak, bo wydanie było już po jej śmierci.
Bardzo dobrze zrobiła, dzięki jej właśnie ta książka teraz jest i w Austrii, i w Szwajcarii, tłumaczona na angielski, na francuski, na serbski.
Ale przedtem Jerzy Wicowski, przedtem Papusza. No,
tak, tak.
Czyli wiele jest śladów w Gorzowie obecności.
No i teraz to archiwum, które też w części właśnie trafiło do Gorzowa.
No tyle możemy dla niej zrobić.
To co, idziemy, tak? Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Jak nie miałaby pomocy z naszego prezydenta, to już dawno żyłaby pod mostem po prostu. Tak jest. Straciłam dom, dach nad głową. Ja nie mam z niczego żyć. Ja nie mam zasiłków w bezrobocie, nic nie dostanę, ponieważ jestem jak firma. Więc inni ludzie się starali o tym, mówię, że to jest hańbiające. Ja dostałam takie zaproszenie na wizytę Kwaśniewskiego tu w Berlinie. Pan prezydent Rau i pan Kwaśniewski i tak dalej. Wie pan, co to się dzieje, że moja przyjaciółka, profesor chemii, ona sponsorowała mi żakiet, bo mówię, że ja nie mogę. I ktoś inny mi dał na bilet. Ja jestem dobra na takie zaszczyty, nie? A ja nie mogę właściwie tam jechać. Tak to wygląda.
Jak dowiedziałeś się o tym, że Karin Wolf nie żyje?
Oj, dowiedziałem się naprawdę z prasy. Jeden z dziennikarzy niemieckich, z którymi mam kontakt cały czas, z Märkische Oder Zeitung, przysłał maila.
Pewnie ostatnio nie miałeś kontaktów specjalnych, tak?
One się gdzieś tak zakończyły rok przed śmiercią może, bo jeszcze jak byłem zastępcą prezydenta miasta Gorzowa, to takie dość bliskie kontakty utrzymywaliśmy, dlatego że już wtedy rozmawialiśmy o tym i ona mi w jednej z ostatnich rozmów telefonicznych wspomniała o tym, że chciała przekazać właśnie tutaj mieszkańcom Gorzowa znaczącą część swoich archiwów. Zresztą myśmy i tak już wcześniej przywozili książki, część tych książek jest w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece, tych książek, które oczywiście były jej warsztatem, Bibliotece Głównej imienia Elizy Orzeszkowej.
Dlaczego właśnie do Gorzowa?
Jakuba z Paradyża. Ona bardzo lubiła to miasto, bardzo lubiła wielu ludzi, a jednocześnie wielu ją skrzywdziło i chyba to jest tak jak w każdym życiu.
Dlaczego skrzywdziło?
Dlatego, że nie dotrzymywali słowa. Dla niej słowo miało znaczenie ponad wszystko i w jakiejkolwiek sprawie. Powiedziane to tak musiało być i ona, jeśli powiedziała coś, to nie było przeszkody, której by nie pokonała, po to, żeby tak było. Oddawała swój umysł, swój intelekt, swoją wiedzę, swoją pasję, swój talent naszej literaturze i zdarzało się, że niektórzy to wykorzystywali i po to, że jakiś projekt realizowali, do tego potrzebne było tłumaczenie, czy do tego potrzebna była jakaś wiedza, którą ona posiadała.
Nie płacili.
Wykorzystywano. Raz, że nie płacili, a dwa, nawet nieraz nie oddawali tego, co im użyczyli. Po to, żeby to, co ma powstać o tej osobie, o tym konkretnym
dziele. No to smutne, dziele. Tym bardziej smutne.
I to ją bardzo, naprawdę bardzo ją to jakby gnębiło i z tym się nie mogła pogodzić, a jednocześnie, mówię, kochała to miasto i bardzo często tu przyjeżdżała, nie tylko na jazzowe koncerty, chociaż uzupełniała sobie, czy kompensowała swoje jakieś tam niedogodności, bo Bogusz Dziekański ją ochoczo zapraszał. To Piotr Stebin-Kamiński ją przywiózł, to Leszek Bończyk ją przywiózł na koncert, to zresztą ja ją przywiozłem na koncert, czy ona sama jeszcze, jak była w miarę sprawna.
Ale tłumacząc też, chyba szukała polskiej duszy.
I znalazła ją. W Polakach taką rogatą duszę,
trochę też
ale
sobie,
też i wielką duszę.
Jakiś tam miała rys polski.
To było niemalże od punktu wyjścia. Ja wiedziałem, że ona ma słowiańskie korzenie.
Dowiedziałaś się o śmierci i?
Usiadłem i napisałem, bo poczułem pewien obowiązek z tej mojej wiedzy, z tych naszych wspólnych spotkań, z tych naszych wspólnie realizowanych projektów. Wiedziałem, że powinienem napisać i napisałem taki tekst wspomnieniowy z tytułem A gdyby nie ta choroba, to pewnie bym nie poznała języka polskiego. No ale cóż, dzisiaj odpowiedzi na to pytanie nie uzyskamy. No i oczywiście postanowiłem, że pojadę na pogrzeb. Pogrzeb był bardzo skromny. Zresztą chyba sobie tego też życzyła Sosnowa z naturalnych desek, trumna. Myślę, że było kilkanaście osób na tym pogrzebie.
Żadnych oficjeli niemieckich, polskich? Żadnej orkiestry?
Przemilczę to, a powiem tak, byli ci, którzy chcieli być i byli ci, których ona uznawała za swoich przyjaciół i którzy ją uznawali za swojego przyjaciela. I ja podczas swojego takiego krótkiego wystąpienia zacząłem mniej więcej tak. Nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj, w tym dniu pogrzebu Karin Wolf, nie zabrzmiał język polski przy grobie i przy trumnie Karin Wolf. I proszę tego nie tłumaczyć. Polska była częścią jej życia. Trudno ważyć, jaką częścią. Myślę, że to były równoważne części życia Niemki i Polki. Życia Niemiec i życia Polski. I życia pogranicza.
Historia Kolczyka Karin Wolf wydaje się dość interesująca.
Na kolejnym koncercie Karin Wolf przyjechała do Gorzowa. Boguś zawsze rezerwował jej pokój w hotelu Mieszko w Gorzowie. I tak stało się tym razem. Po koncercie Karin następnego dnia wyjechała, jeszcze wieczór pokoncertowy, gdzieś tam wypiliśmy jakąś lampkę wina. Ja byłem z żoną Karin, zresztą bardzo lubiła nasze towarzystwo i myśmy się też doskonale w jej towarzystwie czuli. Odwiedziliśmy ją do pokoju. Po dwóch dniach dzwoni do mnie Boguś Dziekański, że...
Niech opowie o tym Bogdan. Boguś Dziekański, bo umówieni z nim jesteśmy, żeby tak jest. Mogli z nim porozmawiać. I co, jesteśmy?
Tak, Jazz Club pod Filarami w Gorzowie. No właśnie tutaj Karin Wolf przyjeżdżała na koncerty, ale koncerty były też w teatrze. Ale tutaj zawsze po koncercie siadała i przy lampce
jest Bogdan.
Wina. O, tak.
Bogdan. Cześć Boguś.
Cześć, witam. Cześć, witam.
Muzyczka jak zwykle...
No, w klimacie, miejsca. No,
dokładnie, ale musimy wyłączyć, bo inaczej nie pogadamy.
Wyłączyć czy ciszyć?
A może wyłączymy. Tak. Na chwilę, na chwilę. Właściwie to... Jest to ostatni etap naszych poszukiwań w Gorzowie śladów Karin Wolf. Podstawą jest jej archiwum, ale byliśmy też u państwa Dębickich. No a teraz na koniec sprawa najważniejsza. Gdzie jest kolczyk Karin Wolf?
No jak to gdzie jest? Jest w Jazz Clubie pod Filarami od wielu, wielu lat. Wydarzyło to się po jednym z koncertów Gorzów Jazz Celebrations, na który, kiedy Karin była jeszcze zdrowa i pełna sił, żeśmy ją zapraszali i przyjeżdżała. I z czasem się, jak żeśmy się zaczęli poznawać, jak ona tu przyjeżdżała do Gorzowa, że ona jest wielką miłośniczką muzyki jazzowej. No jeżeli jest wielką miłośniczką muzyki jazzowej, to moim honorem było ją po prostu zaprosić. No i wieczór się dla niej kończył naszymi słynnymi pierogami i lampką czerwonego wina. No i któregoś dnia dzwonił do mnie z hotelu Mieszko, że w pokoju pani Karin Wolf znaleźli kolczyk. No i tak oto poszedłem do hotelu i ten kolczyk odebrałem. Zachował się do dzisiaj w oryginalnej kopercie. Dokładnie pisze: pani Wolf Karin, pokój 220, 902.
Otwierałeś tą kopertę i co?
Jak kolczyk, to kolczyk, prawda? Ale kolczyk, jak widać, po nim jest dość starej daty. Prawdopodobnie to jest jakaś pamiątka po kimś z jej rodziny, no bo to nie jest jakby rękodzieło współczesności. Raczej to wygląda, no...
Zielone oczko to kolor nadziei. Co zrobisz z tym kolczykiem?
Ten kolczyk został wyjęty z koperty i przypięty do szala, oryginalnego szala Kazia Furmana i tak to tu leży w symbiozie, w woreczku foliowym, żeby się nie brudziło, nie kurzyło i na różne okazje teraz związane, myślę, że z Kaziem Furmanem, jak również i z Karin Wolf, jeżeli Janusz Dereczka czy ktoś padnie na pomysł, będziemy ten kolczyk po prostu wyciągać i go prezentować.
Wracamy do salonów jesiennych i ten salon jesienny pierwszy miał się odbyć w tym roku, ale ze względu na niemożliwość przyjazdu Andrzeja Szpilmana się nie odbył. Odbędzie się salon jesienny w przyszłym roku i na pewno ten salon jesienny w Gorzowie, bo takich 10 organizowała Karin Wolf we Frankfurcie, na pewno będzie się odbywał z udziałem Jazz Clubu pod Filarami i z jazzem, no bo nie można mówić o literaturze bez jazzu i o jazzie bez literatury.
A kolczyk poczeka po prostu na kolejną okazję, aby przypomnieć o Karin, tak?
Bo tak salon chcieliśmy nazwać. Jesienny salon literatury Karin Wolf i jej kolczyk.
No ale co ciekawe, właśnie patrzę na to, jak hotel pięknie napisał, pan Dziekański kiedyś odbierze, czyli to nie miało prawa zginąć, kiedyś odbierze.
Gdzie jest kolczyk Karin Wolf? Był to reportaż Cezarego Galka. Muzyka i realizacja, autor. Radio Zachód, grudzień 2019.